Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Czy nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, gdy będę wracał. Któryś z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, jak wspomniałem na początku Eucharystii, dzisiaj w sposób szczególny ta msza święta, w której uczestniczycie, liturgia słowa, nauka rekolekcyjna, a także sakrament namaszczenia, który będzie wam udzielony, mają nam ukazać jakże ważną prawdę, że cierpienie, ból, rozpacz, łzy są wpisane w nasze ludzkie życie. Przed chwilą usłyszeliśmy Ewangelię o miłosiernym Samarytaninie. Usłyszeliśmy historię człowieka, który wpadł w ręce zbójców, został ograbiony, został pobity. Historię, która ukazuje kapłana, który idzie, widząc tego pobitego i go minął, również Lewity, który tak uczynił. I dopiero Samarytanin, ten, który nie żył w dobrych relacjach z Żydami, zatrzymuje się, okazuje troskę, jak słyszeliśmy, bierze tego pobitego na swojego osiołka, zabiera go do gospody, tam opatruje rany, zostawia nawet pieniądze, aby gospodarz miał za co go leczyć i jeszcze dodaje, że jak będę wracał, a będzie potrzeba, to dołożę do tego, co dałem, bo może zabraknie na to leczenie. I Pan Jezus swoim słuchaczom zadaje pytanie: jak myślicie, kto z tych 3 był tym, który rzeczywiście zasługuje, żeby mu podziękować, żeby być wdzięcznym? No właśnie ten Samarytanin. okazał miłość bliźniemu. I Jezus mówi, idź i ty czyń podobnie. Bardzo często słyszymy, siostro i bracie, bo tak jest, jak ludzie mówią w potocznym języku, Panu Bogu nie udała się starość. Szczególnie jest akcentowany właśnie ten wiek, który nazywamy starością. I oczywiście nie można się tylko zatrzymać na tym powiedzeniu, bo ono byłoby fałszywym, niewłaściwym. Ukazywałoby Boga w niewłaściwym świetle i prawdzie o Nim, o Bogu, który jest miłością, który jest dobrocią i który, jak wiemy, nigdy nie chce ludzkiego nieszczęścia, ludzkiej krzywdy. Wręcz przeciwnie, boleje nad tym. Cierpi wraz z tym cierpiącym. Ale wiemy, że to, co nazywamy starością i z tym związanymi chorobami, chociaż wiemy, że nie trzeba mieć lat 70, 80 czy więcej, żeby być schorowanym, bo taka jest prawda. To jest taka druga strona medalu, że czasami właśnie nie rozumie się, że ktoś, będąc nawet dzieckiem, i wiemy o tym dobrze, mamy tego dowody na co dzień w naszym życiu, może cierpieć. I to więcej cierpieć od nas. Gdzie osoba niejednokrotnie w starszym wieku, jak to pięknie mówimy, wcześniej urodzona, mówi, że nie pamiętam, kiedy byłam w szpitalu. No chyba jak się urodziłam. Czy żeby pójść do lekarza. Bo takie sytuacje też są. Chociaż wiemy, że gdybyśmy procentowo mieli na ten temat rozmawiać, to na pewno więcej jest tych, którzy dosłownie w kolejkach czekają u lekarzy, szukając ratunku, pomocy. I to nie jest tak, że Panu Bogu nie udała się starość. Wiemy, i to musimy sobie mocno podkreślić tutaj i dzisiaj, że choroba, cierpienie, ból, śmierć, bo to ostatecznie wszystko prowadzi, też jest prawdą, do śmierci tej fizycznej, biologicznej, to są skutki grzechu pierworodnego. Bo taka jest prawda. Nam trudno sobie wyobrazić, jakby to było, gdybyśmy byli ciągle młodzi, bo to trudno sobie wyobrazić. Dzisiaj wspominacie, jak to jeszcze było lat 10 temu, 20, jak człowiek był sprawny, jak szybciej chodził, jak wiele rzeczy łatwiej było mu zrobić, a dzisiaj chciałby szybciej pójść, ale nie może. Chciałby podbiec do tramwaju, ale nie może, bo musi tak powolutku sobie krok za krokiem iść i czasami ten tramwaj może ucieknie nawet. I dzisiaj chcemy, droga siostro, drogi bracie, powiedzieć o tym, że to, co nazywamy chorobą, tą fizyczną chorobą, jest czymś bardzo bolesnym, z czym człowiek często latami się mierzy. Długimi latami. Ale równocześnie chcemy powiedzieć sobie, aby się umocnić też w tej chorobie, w tym stanie, który przeżywamy, że Pan Bóg daje nam siły, daje nam łaskę, by dźwigać tą chorobę, to cierpienie. I że ta choroba i cierpienie mają sens, chociaż po ludzku można by powiedzieć, jaki sens, proszę księdza? Jaki sens ma ból, którego doświadczam od wielu lat? I nawet lekarze nie mogą mi pomóc, bo nie mogą zdiagnozować, co to naprawdę jest. Ale wiemy, że Pan Jezus, ten, który uzdrawiał, bo można by było tutaj przytaczać podczas tej nauki tak wiele przykładów, ale chociażby wspomnijmy uzdrowionego ślepca, głuchoniemego, kobiety cierpiącej na krwotok, trędowatych 10, których uzdrowił. Nawet wspomnę teściową Piotra, która była w gorączce i też ją uzdrowił. Córkę Jaira, setnika. Można by tu wymieniać tak wiele tych obrazów ewangelicznych, których Jezus uzdrawia. Ale też nie możemy zapomnieć, że kiedy Pan Jezus uzdrawiał tych ludzi, jakie pytanie zadawał wcześniej? Czy wierzysz? To jest bardzo istotne pytanie. Czy wierzysz, że mogę cię uzdrowić? Czy masz taką głęboką wiarę? Nie tylko na zasadzie, a może się uda, nie zaszkodzi, ale czy ty rzeczywiście wierzysz, że ja cię mogę uzdrowić? I bardzo często wiara w to, że Jezus może mnie uzdrowić, jest tą decydującą. I moi drodzy, niekoniecznie, że to się dokona w ten właśnie sposób, że nagle tej choroby nie będzie. Bo tak oczywiście może być. Ale równocześnie może się dokonać w tym, że człowiek przyjmie tę chorobę. Pogodzi się z nią. Że spojrzy innym okiem na swoje cierpienie. Dzisiaj można by powiedzieć, jeszcze większym bólem i cierpieniem i chorobą jest ludzka dusza. Ilu to ludzi na wózkach inwalidzkich, schorowanych, o kulach znamy, którzy mają więcej radości, więcej życia, entuzjazmu, życzliwości niż ten zdrowy, który może chodzić, który jeszcze może nie najlepiej, ale widzi, który jeszcze słyszy, ale ciągle narzeka, ciągle, gdyby nie spotkać, jak się nie spotka, ciągle taka osoba narzeka. A ten, a ta, chora, cierpiąca, cierpiący, więcej wlewa czasami, a nawet tak jest, radości, nadziei w serce tego człowieka, który nie potrafi dziękować Panu Bogu za to, co ma. Za tę swoją sytuację, która może jeszcze nie jest najgorszą, ale ciągle widzę jakieś problemy. Moi drodzy, przed laty, kiedy byłem duszpasterzem w Warszawie, podczas wizyty kolędowej spotkałem małżeństwo. I wchodzę do mieszkania, widzę, że ta pani jest na wózku inwalidzkim. No i pomodliliśmy się, zaczynamy rozmowę, żeby się poznać. I w pewnym momencie mówię do tej kobiety, proszę panią, pani na pewno musi cierpieć, będąc na tym wózku inwalidzkim. A ta kobieta mówi do mnie tak, proszę księdza, taki zaskoczony, pytam, co? Że mój mąż nie był 50 lat u spowiedzi świętej. To jest moje największe cierpienie. Nie, że siedzę na tym wózku inwalidzkim. Patrzę na jej męża. Taki, można by powiedzieć, po ludzku na twarzy anioł. I tak to wyznanie tej żony sprawiło, że rzeczywiście, no, stanął w prawdzie w tym momencie przed księdzem. I moi drodzy, co zrobiłem w tym momencie? Mówię tak. Panie Kazimierzu, bo pamiętam jego imię, kiedy to wyznanie było żony. Pamiętam, że była to sobota kolędy. Wiedziałem, jaki mam plan. szkoły od nowego tygodnia i mówię: Panie Kazimierzu, ja nie będę tu długo dyskutował, ale zapraszam Pana we wtorek o godzinie 16:00, będę na Pana czekał. Konkretnie. Bez jakiegoś, a może wymienimy telefony, prawda, i tak wymienimy i potem no, można sobie tak wymieniać te numery telefonów i nic z tego nie ma. Tylko konkretnie wtorek, godzina 16:00, będę czekał na plebanii na Pana. I rzeczywiście Pan Kazimierz przyszedł. Przystąpił do sakramentu pojednania i pokuty. Po 50 latach. I moi drodzy, to co było najistotniejsze, bo teraz ktoś by mógł powiedzieć, no tak, co się wydarzyło tak wielkiego, że 50 lat, no to gdzieś na pewno drobna rzecz, można by powiedzieć, drobna. Starsi wiedzą, tu obecni, wcześniej urodzeni, jak bardzo pilnowali i pilnują do dzisiaj regularnej spowiedzi. Bo taka jest prawda. Tej co miesiąc, a nawet dokładnie w pierwszy piątek miesiąca, gdzie dzisiaj niestety ze smutkiem trzeba powiedzieć, że można czekać czasami czy na dzieci, czy młodzież w konfesjonale i ich nie ma, bo tego się już nie pielęgnuje w dzieciach, bo taka jest prawda, to rodzice przede wszystkim zadbać od momentu pierwszej komunii świętej, by rzeczywiście pilnować sakramentu. Potem wiadomo, trudno jest czasami już pilnować za kołnierz, przyprowadzać do kościoła, ale jeżeli zadba o to rodzic bezpośrednio po pierwszej komunii świętej, te pierwsze 9 piątków miesiąca, które wiemy, jak są ważne, bo ta obietnica Pana Jezusa, przypomnę tylko, jest taką, że kto odbędzie w swoim życiu chociażby raz 9 pierwszych piątków miesiąca, 9, regularnie, bez względu na to, czy zacznie od stycznia, czy od lutego, czy od maja, ale 9, będzie mu dana łaska, że nie odejdzie z tego świata, nie pojednawszy się z Bogiem. Że będzie miała tą łaskę, ta osoba, że wyspowiada się przed śmiercią. I to jest prawdą. Ile razy wiem o tym, że osoba umierająca właśnie takiej łaski doświadczyła, że nie zmarła, nie pojednawszy się z Bogiem. Proszę zobaczyć, tylko 9 pierwszych piątków miesiąca. Wydawałoby się tylko. Ale ilu nie jest w stanie, czy nie było w stanie, czy nie miało takiej silnej wiary, żeby chociażby o tym pomyśleć w ten sposób. A Pan Bóg obiecał tę łaskę. I tak się wydarzyło w życiu Pana Kazimierza, który w pewnym momencie po prostu nie poszedł raz, drugi, trzeci. Potem ten lęk, strach, bo też starsi wiedzą, no były to inne trochę czasy. Często na widok księdza to drżał człowiek, prawda, dziecko się bało. Z daleka już, prawda, jeszcze taką minę miał poważną. No takie były czasy i tutaj trudno jest teraz o tym rozważać, czy tak być powinno, czy nie, ale tak było, że ten ksiądz przed 40, 50, 60 lat był zupełnie też inaczej postrzegany i też ta świadomość, że czegoś nie zrobiłem raz, drugi, trzeci, sprawiały, że człowiek już zupełnie wystraszył się, bo teraz co powie ksiądz? Takie to było myślenie. Przecież mnie wyzwie, nie wiem, no po prostu powie, kim ja jestem, jaki bezbożny i tak dalej. I tak się wydarzyło w życiu tego człowieka. I proszę mi uwierzyć, jaką wielką radość miałem, jak w najbliższą niedzielę po tej spowiedzi zobaczyłem Pana Kazimierza, który idzie do Komunii Świętej po 50 lata. I można by powiedzieć takie drobne zaniedbanie. Drobne. Tego, że raz, drugi, trzeci nie byłem, nie byłam u spowiedzi, a potem strach, lęk. I dla tej kobiety, dla tej żony to było największym bólem i cierpieniem. To duchowe cierpienie, że mąż nie był tyle lat u spowiedzi świętej. I to pokazuje, moi drodzy, że może nie niczym jest to cierpienie fizyczne wobec cierpienia duchowego, ale bardzo często tak rzeczywiście jest. Bo można być zdrowym fizycznie, pięknie wyglądać, się prezentować pod każdym względem, ale wewnętrznie, duchowo być totalnie rozbitym. Być takim malutkim człowiekiem. Ilu mamy strongmenów, którzy na widok już człowiek boi się, ale to jest taki fizycznie mocarz. Fizycznie, bo ćwiczy, bo rozwija, bo buduje swoje ciało, a równocześnie ten sam człowiek żyje w depresji, żyje w różnych problemach ogromnych samym sobą. I to pokazuje, co jest tak naprawdę ważne, co jest w życiu potrzebne. I dlatego, siostro i bracie, w chorobie, w cierpieniu, który przeżywamy w większym, mniejszym stopniu, jakże ważne jest, by zaufać Panu Bogu. Wiemy, bo chciałbym się teraz chociaż na chwilę odnieść do osoby świętego Jana Pawła II, który tak wiele cierpiał, a szczególnie to cierpienie rozpoczęło się od zamachu na placu świętego Piotra 13 maja 1981 roku, gdzie skutki tego zamachu potem ukazywały się, a szczególnie te ostatnie lata życia papieża, które pamiętamy, to pokazywały. I pozwólcie, że odwołam się do nauczania właśnie Jana Pawła II. Przeczytam, bo tych kazań, homilii, przemówień do chorych było bardzo wiele i o tym wiemy. Ale pozwólcie, że odniosę się do pewnego fragmentu. Prawie każdy wchodzi w cierpienie z typowym ludzkim sprzeciwem oraz pytaniem, dlaczego ja? Pyta o sens cierpienia i szuka na to pytanie odpowiedzi w ludzkim wymiarze. Niejednokrotnie zapewne stawia to pytanie również Bogu i stawia wobec Chrystusa. Nie może być przy tym nie dostrzegać, że ten, wobec którego stawia swe pytanie, sam cierpi, a więc chce mu odpowiadać z krzyża, środka swego własnego cierpienia. Trzeba jednak czasem, nieraz czasem, nawet długiego czasu, ażeby ta odpowiedź zaczęła być wewnątrz słyszalna. Chrystus bowiem na ludzkie pytanie o sens cierpienia nie odpowiada wprost, nie odpowiada w oderwaniu. Człowiek słyszy Jego zbawczą odpowiedź w miarę, gdy sam staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa. Odpowiedź, która przychodzi przez takie uczestnictwo na drodze wewnętrznego spotkania z Mistrzem, kontynuuje Jan Paweł II, jako doświadczony przewodnik, jest z kolei czymś więcej niż oderwaną odpowiedzią na pytanie o sens cierpienia. Jest to bowiem nade wszystko wezwanie, powołanie. Chrystus nie wyjaśnia w oderwaniu racji cierpienia, ale przede wszystkim mówi: pójdź za mną, weź udział swoim cierpieniem w tym zbawieniu świata, które dokonuje się przez moje cierpienie, przez mój krzyż. W miarę jak człowiek bierze swój krzyż, łącząc się duchowo z krzyżem Chrystusa, odsłania się przed nim zbawczy sens cierpienia. Człowiek nie odnajduje jednak z tego chrystusowego poziomu ów zbawczy sens cierpienia. Wstępuje na poziom człowieka i staje się poniekąd wyrazem jego własnej odpowiedzi. Wówczas też człowiek odnajduje w swoim cierpieniu pokój wewnętrzny, nawet duchową radość. I moi siostry i bracia, pozwólcie, że odwołam się też, kończąc tę naukę, do słów papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Chorych. Co powiedział papież Franciszek, zwracając się do chorych? Bracia i siostry, nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę, a często nawet do przyznawania się, że jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronności, a wszechobecna kultura rynkowa popycha nas do tego, by jej zaprzeczać. Dla kruchości nie ma miejsca, a zło, wdzierając się w nasze życie i atakując nas, powala nas nieprzytomnych na ziemię. Może się więc zdarzyć, że inni nas opuszczą, albo że wydaje nam się, iż musimy ich porzucić, aby nie czuć wobec nich ciężaru. Tak zaczyna się samotność i zatruwa nas gorzkie poczucie niesprawiedliwości, dla której nawet niebo zdaje się zamykać. Rzeczywiście trudno nam trwać w pokoju z Bogiem, bo niszczy się nasze relacje z innymi i z samymi sobą. Dlatego też ważne jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina, aby stać się wartościowym szpitalem polowym. Tutaj chciałbym tylko dodać, wtrącając teraz od siebie to określenie Kościoła, który jest szpitalem polowym, papież Franciszek nawet doda, jest szpitalem polowym, który cuchnie. Wiemy, co to znaczy, ten przykry zapach, nie do zniesienia, ale jest także kościołem, w którym pachnie łaską Bożą. Takie to jest istotne, bardzo ważne. Z jednej strony coś przykrego, coś nieprzyjemnego, bo takim jest szpital polowy. Wiemy, o czym mówimy, wojenny, gdzie są ranni, gdzie dokonuje się amputacji kończyn, gdzie jeden jest na stole operacyjnym, drugi krzyczy z bólu, a równocześnie pachnie łaską Bożą. Jego misję bowiem, zwłaszcza w okolicznościach historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu opieki. Wszyscy jesteśmy delikatni i wrażliwi. Wszyscy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić i podnieść na duchu. Sytuacja, w jakiej znajdują się chorzy, jest więc apelem, który przerywa obojętność i spowalnia krok tych, którzy idą naprzód, jakby nie mieli sióstr i braci. To słowa papieża Franciszka, wcześniej słowa doświadczonego również przez ból i cierpienie, które nie było mu obcym, świętego Jana Pawła II. Niech łaska Boża umacnia nas na drodze dźwigania krzyża bólu i cierpienia, ale niech też gości w naszym sercu ta wielka ufność, że łączymy się właśnie w tym swoim cierpieniu z cierpieniem naszego Zbawiciela, że to cierpienie ma sens i możemy je ofiarować w konkretnej intencji, bo samo w sobie, można by powiedzieć, jest bez sensu, jest czymś negatywnym. Ale jeżeli potrafimy ofiarować moje cierpienie w konkretnej intencji, chociażby nawrócenia kogoś bliskiego, czy jeszcze innej sytuacji życiowej, to ma ono ogromny sens. Uzdrowienie chorych, módl się za nami.